wiem, że jak przygotował słowo, tam się potem puściłam do ten. I on nas przekonał, żeśmy byli gotowi do słuchania i przyjęli nasze, do naszych serc to, co Pan chce.
Dobry, ojcze, tato. Panie, dziękujemy Ci za Maszaja, za jego drogę, Panie, za to, że jest Tobie wierny i posłuszny, Panie. Dziękuję Ci za to, że możemy też doświadczyć relacji poprzez Ciebie z Nim i poprzez relacje z Nim, relacje z Tobą, Panie. Tak dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy właśnie budować się wspólnie, słuchać Twojego słowa i proszę Cię, Panie, dzisiaj, teraz uzdolnij nasze serce, Panie, poruszaj nas, ucz nas, Panie, zachęcaj i podnoś, Panie, przez Twoje słowo, Panie. Proszę Cię o to, żeby Andrzej powiedział i powiedział to, co jest w Twoim sercu dla nas. O to Cię proszę, Ojcze, w imieniu Jezusa.
Znajdziesz to, co tam było?
Ale mam tylko gdzieś tam prezentację.
Tak. Kto się domyśla, o czym dzisiaj będziemy mówić, skoro będzie rzutnik? Dawno nie myśleliśmy o czasach ostatecznych. Albo nie rozważaliśmy, nie wiem, czy nie myśleliśmy tutaj, nie, wspólnie nie rozważaliśmy czasów ostatecznych, ale jak pamiętacie, kiedyś zaczęliśmy rozważać ten temat i były już trzy rozważania. Zaznaczam rozważania, nie nauczania. Jeszcze raz i za każdym razem będę to przypominał. Ja nie mam żadnej objawionej wiedzy jedynej na ten temat i nie uzurpuję sobie absolutnie prawa do tego, że to, co tu mówię, jest jedyną i słuszną wykładnią trudnego tematu, jakim są czasy ostateczne. Natomiast dzielę się tym, co rozważając ten temat, sam jakoś nie tylko myślę, że rozumiem, ale no dziś coś mi jest objawiane. Ale jeśli macie inne spojrzenie na to, jak najbardziej formuła w tym kościele, wiecie, że jest taka, że można podnieść rękę, zapisać się i dyskutować na następnym spotkaniu. Nie, oczywiście żartuję w tym ostatnim zdaniu. Jestem otwarty i chcę, żebyśmy pamiętali o tym. Rozważamy coś, żeby się w ogóle do tego tematu przybliżyć, czy w ogóle, żeby w tym temacie pewne zrozumienie mieć, a nie ex cathedra nauczanie, które jest jedyne słuszne. Mam nadzieję, że to, co będę mówił, nie będzie w jakiś sposób kontrowersyjne. Ja staram się raczej przekazywać to, co jest dość jasne w tym temacie, albo wydaje się jasne w tym temacie, a takie tematy czy rzeczy, które są bardziej zawiłe czy kontrowersyjne, mam nadzieję, wspomnimy o nich, ale nie będziemy się nimi zajmować tu jako rozdrabnianiem tematu. Przypomnimy sobie szybciutko. Zaczęliśmy od naszej postawy, tak? Pan Jezus sam na pytanie uczniów, kiedy nastąpi koniec świata, pierwsze słowa, które powiedział, jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, powiedział: strzeżcie się, aby was ktoś nie zwiódł. A więc po pierwsze uważajcie, bo będzie w tym temacie możliwość, czy w zakresie czasów ostatecznych, końca świata, będzie zwiedzenie, będzie coś, co, przed czym trzeba się strzec. Druga rzecz, Pan Jezus jasno powiedział, że nikt nie zna daty końca świata. Że tylko i wyłącznie Bóg, Ojciec tą datę zna. No więc co my możemy zrobić? Też Pan Jezus naucza w tym samym miejscu. Módlcie się, czuwajcie. Jak mamy traktować te czasy? nabrać ducha, podnieść głowę, bo zbliża się odkupienie. Nie mamy się przestraszyć, wpaść w depresję i być w jakimś dołku psychicznym, bo zbliżają się czasy ostateczne. Podnieśmy głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Rozważaliśmy na drugim rozważaniu, jakie znaki towarzyszą tym czasom ostatecznym. I to drugie rozważanie nasze dotyczyło tego, co trwa, co jeszcze się do końca nie wypełniło. I widzieliśmy, że jest powiedziane, że Ewangelia musi być zwiastowana i ogłaszana wszystkim narodom. To trwa i myślę, że w dzisiejszej dobie komunikacji, internetu, środków masowego przekazu jest to bardzo, bardzo bliskie, że już wszystkie narody słyszą lub mają możliwość słyszenia. Będzie też wielkie zwiedzenie. I może nie wielkie, wielkie będzie w czasach ostatecznych, będziemy troszeczkę dzisiaj o tym mówić, w końcu czasów ostatecznych. Natomiast zwiedzenie już jest. Jest tak wiele zamieszania, tak wiele rzeczy, które na temat przepowiedni, horoskopów i różnych rzeczy w tym temacie nie chcę rozwijać, się dzieje, że ludzie naprawdę są zamieszani i zwiedzeni. Mówiliśmy o tych pogłoskach wojennych, wyjaśniając, że nie chodzi o pogłoski, które stale w historii są, tylko o to, co dotyczyło, co właściwie może być przyjęte na dzisiejsze czasy. Że tak w wielu miejscach wiemy, że dzieją się różne rzeczy i docierają do nas bardzo szybko, znowu przez to, że komunikacja jest szybka. No i katastrofy przyrodnicze, które też są, trwają, ale są w dużym nasileniu, tak? I te trzęsienia ziemi, i tsunami, i wulkany. To wszystko, zobaczcie, w ciągu ostatnich nawet kilku lat w tak dużym stężeniu się wydarzyło. No i będzie też letniość Kościoła. To jest coś, co jest rzeczywiście, jest to dzisiaj trudno powiedzieć, duży problem. No, oczywiście, że tak, ale takie słowa mi się cisnęły. Natomiast ta letniość Kościoła jest czymś charakterystycznym, że tak łatwo ludziom gdzieś przypisać się do jakiejś religii, przypisać się do jakiejś grupy i uważać, że wszystko w porządku, ale niewiele muszę robić, niewiele ode mnie oczekujcie. Fajnie jest, dostałem w kościołach ewangelicznych, tak, to fajnie jest, bo dostałem bilet do nieba, nawróciłem się. Może niekoniecznie pokutuję, może niekoniecznie chcę zmienić coś w swoim życiu, ale jestem w dobrej grupie, w dobrym miejscu, w związku z tym dobrze się czuję. To jest, Pan Jezus mówi o takim kościele, że to jest letnia. Lepiej, żebyś był albo zimny, albo gorący. Będą zewsząd deklaracje pokoju i bezpieczeństwa. Właściwie będzie się wydawało, że już pokój i bezpieczeństwo tuż, tuż za drzwiami stoi. I tylko kwestia jeszcze dogadania paru polityków na ziemi i będziemy mieć wieczny pokój i wieczne bezpieczeństwo. Mówiliśmy też o tym znamieniu, ale w tym sensie, że to znamie, o którym jest mowa w Apokalipsie, czyli o objawieniu, ono jeszcze nie nastąpiło, natomiast możliwości techniczne do takiego przyjęcia znamienia są dzisiaj bardzo, właściwie już są bezproblemowe, czyli można sobie jakiś tam chip pod skórę dać, wszczepić i w związku z tym, no i brak, coraz mniejsze wypieranie z rynku pieniędzy, a coraz większe posługiwanie się elektroniką przy płaceniu powoduje, że to, co pisze Jan w objawieniu, że bez znaku, bez znamienia, które przyjmie się na rękę lub na czoło, nie będzie można nic kupić, nic sprzedać. Właściwie wydaje się zupełnie dzisiaj normalne, co jeszcze nie tak dawno wydawało się, jak to niemożliwe. Zawsze ktoś będzie, kto będzie chciał coś sprzedać i ktoś, kto będzie chciał coś kupić. No i to wszystko jest i zmierza ku temu, aby było żniwo dojrzałe, przepraszam, aby zboże było dojrzałe do żniwa, tak? To musi i dojrzeć jednocześnie i dobro, i zło. Bóg nie usunie samego zła albo nie wybierze samego dobra. Jedno i drugie rośnie do pewnego momentu. W pewnym momencie przyjdzie sąd. Ostatnie nasze rozważania, trzecie, które były do tej pory, to były wypełnione proroctwa. Pamiętacie, zastanawialiśmy się, czy ta wizja trąb, która tam jest i o tym piołunie, czy może dotyczyć Czernobyla, bo to słowo Czernobyl znaczy piołun. Być może to tylko tak tutaj na wspomnienie, wcale nie twierdzę, że tak jest, ale że Izrael ma swoją ziemię. Pierwszy raz od prawie 2000 lat, od 1948 roku istnieje państwo Izrael. To jest wypełnione proroctwo, że Izrael z powrotem będzie u siebie. Że był rozproszony, jest jeszcze rozproszony, ale też nastąpił potężny eksodus, a właściwie nie eksodus z Izraela, tylko eksodus z rozproszenia, powrót do Izraela. To państwo w krótkim czasie podwoiło prawie liczbę swoich obywateli. Nieszczęścia doświadczane przez Izrael, zapisane w Biblii na przestrzeni całej historii, szczególnie nam gdzieś jasno uświadomione Holokaust, czyli II wojna światowa i potężne, potężne doświadczenie tragedii narodu żydowskiego. Pustynie stają się jak ogród. Ktoś, kto nie był w Izraelu, może nie bardzo rozumie, o co chodzi, ale to jest rzeczywiście kraj, w którym dziś, jak się jest, to się wydaje, że to no, taki piękny, zielony kraj. Tak wiele ogrodów, tak wiele owoców, warzyw, ale to było pustkowie. To były bagna, w najlepszym wypadku bagna, tam gdzie było trochę wilgoci, a w większości to była pustynia. Ten kraj jest przemieniony i właściwie jako tak malutki kraj, dodatkowa rzecz, stał się potęgą militarną. Wszyscy dzisiaj na świecie się liczą z Izraelem i nic nie może się w tamtym rejonie wydarzyć bez czy z pominięciem Izraela. Niektórzy by chcieli, niektórzy zgrzytają zębami i mówią, że ich głównym celem i jedynym celem ich państwa, tak na przykład dzisiaj jest Iran, mówi, że musi Izrael zniknąć z mapy świata. To wszystko jest proroctwa, które są zapisane, które się wypełniają. No i oczywiście Izrael jest błogosławieństwem dla tych, którzy go błogosławią, ale jest przekleństwem dla tych, którzy go przeklinają. I ci wszyscy, którzy nie uświadamiają sobie, jak centralną rolę, jak niesamowitą rolę u Boga ma Izrael, stając przeciwko Izraelowi, tak naprawdę dotykają źrenicy Bożego oka i robią zamach nie na Izrael, ale tak jakby sprzeciwiali się Bogu. No, koniec taki jest, takiej postawy jest wiadomy. I na tym zakończyliśmy do tej pory. Ja króciutko przypomniałem, każda z tych rzeczy była rozważana przez kolejny czas. Dzisiaj spróbujemy trochę dotknąć bardzo trudnego tematu, jeśli chodzi o wyjaśnienie tego, czyli księdze Daniela jest najdokładniej przedstawiona chronologia, czyli postępowanie czy wydarzenia w czasach ostatecznych. No i wydaje się, że w związku z tym, że jest to tak jasno opisane, to nie powinno być z tym problemu. Dzisiaj jeszcze rano, bo akurat te notatki przygotowywałem się wcześniej, ale dzisiaj jeszcze próbowałem znaleźć gdzieś tam w internecie jakiś taki wykres tych czasów ostatecznych. Pamiętacie, to się często zdarza, że tam tu jest 6 dni Daniela, a tu 7 dni, a tu 62 tygodnie, a tu... I chciałem coś takiego znaleźć. Nie znalazłem, ale też dosyć krótko to szukałem. Natomiast trafiłem na bardzo ciekawą informację. Taka, myślę, że zainteresuje nas wszystkich, aczkolwiek może nie jest ona jakaś wybitnie biblijna. Ale w tym sensie biblijna, że jeden z wielkich matematyków i ludzi 1730 rok to chyba był oświecenie?
Chyba tak.
Ale jeśli się mylę, to wybaczcie.
To dla...
Proszę?
Maturzysta.
Dobrze, nie będziemy ich już męczyć. Nie będziemy. załóżmy, że wielki matematyk okresu oświecenia, jeśli 1733 to oświecenie, znany z zupełnie innych rzeczy, to tak powiem, wprowadzam, ciekawe kto zgadnie, bardzo, bardzo właściwie mówił o sobie, że te wszystkie rzeczy, które odkrył w matematyce, to są dodatkiem, bo głównie zajmował się, okazuje się, Biblią. I głównie w Biblii zajmował się Księgą Daniela. Doszedł do wniosku, że Księga Daniela jest podstawą rozważania, jakiegokolwiek rozważania, czy tak, rozważania czasów ostatecznych. Zastrzegał wyraźnie, że nie chce być w roli żadnego proroka, że on czysto umysłowo rozważa Księgę Daniela i czysto umysłowo, może nie umysłowo, bo to był na pewno wierzący człowiek, ale wyciąga wnioski z Księgi Daniela, a to mu się bardzo podobało, bo tam jest tyle wyliczeń i tyle sugestii. Doszedł do wniosku, że to jest podstawa do czasów ostatecznych. Na końcu nawet określił, że według niego, że jemu się wszystko pięknie ułożyło i wszystko wyliczył i ładnie zgodziło w czasach ostatecznych z Księgi Daniela. I doszedł do wniosku, nawet podał, że jeśli tak jest, to najprawdopodobniej nie podam wam tej daty, a może podam. Koniec świata będzie w roku. I tu podał tą datę, ale zastrzegł, że absolutnie nie chce, nie ogłasza tej daty jako proroctwo, czy rozwiązane proroctwo. Według niego
matematycznie
tak to wygląda. Chcecie tą datę?
Minęło już?
Jutro tu jest.
Ale co, nawet dzień
poroc? Koło 2060 roku wyszło. Że czasy ostateczne w sensie wielkiego ucisku za chwilę, do którego troszeczkę dojdziemy, to...
No, ani godziny, Panie Jezus,
dlatego on jasno mówi, że nie będzie... Nie, on sobie wyliczał najprawdopodobniej, nie miałem czasu na studiowanie, bo to jest potężny artykuł tam akurat o nim, ale nie miałem czasu na to, żeby to przeglądać. On sobie wyliczał, że skoro to wszystko się zgadza do Jezusa, skoro zgadza się tak, to najprawdopodobniej czas wielkiego ucisku, jak tak licząc, przyjmując taką miarę i taką jego wykładnię, to by był w tym roku, ale zaznacza jasno, że... I wiecie, kto był tym wielkim uczonym? Dalej, ty wiesz. Dokładnie.
Powiedziałam?
Tak, Zosia wiedziała.
No, bo Darek nie podpowiedział. Newton.
No, to tak jak powiedziałem.
Newton. Niesamowite. Dokładnie człowiek, no rzeczywiście wielki matematyk.
Ale tylko dlatego się tam wyśmiałam, bo powiedziałam, że to był wierzący człowiek. On naprawdę, jak w jego biografiach i innych, to dużo jest oczywiście w szkołach, tak tego no, nie ma w podręcznikach, ale jest bardzo wierzący był osobą i to było właśnie jego.
Tak, pomyślałam o Newtonie. Nie, ale fizyk.
No,
powiedział, że to
znany matematyk,
to nie, to nie tam.
No, sorry. Nie jestem trochę mniej ścisły niż on.
Aha, on przyszedł tam, to chyba nie rozpoznali za bardzo
wtedy. Iza.
No
możemy to sprawdzić. Zobaczymy, generalnie Newtona.
Na razie czas ostateczny.
W każdym razie w Bajkopie też się wykłada apokalipsa na podstawie z fundamentu Księgi Daniela.
Dokładnie, ta księga jest no, niesamowicie prorocza i zawiera tyle odniesień, że zacznijmy od tego może, tak? W Księdze Daniela już od samego początku jest mowa o czasach ostatecznych, ale tu ta pierwsza część między 24 a 27 jest częścią, którą jak przeczytacie, zobaczycie, że właściwie na pewno chodzi o pierwsze przyjście Pana Jezusa, o narodzenie Pana Jezusa i że to dotyczy czegoś, co już za nami, tak? Na dzisiaj za nami. Oczywiście Księga Daniela powstała około chyba 500 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, więc proroctwo długo, długo czy pokazywało drogę do Jezusa. Natomiast ten 27 werset mówi już o czymś, co będzie za chwilę. No i tak, trzeba tu uściślić tą kwestię tygodni. Tam jest mowa o tygodniach, za 7 tygodni, a potem 62 tygodnie i tak dalej. Wszyscy badający, właściwie jak się czyta, to nie spotkałem nigdzie innej wykładni tego, słowo tydzień po hebrajsku i chyba po aramejsku w tych miejscach używane to jest dokładnie słowo to samo co słowo siódemka. No ale to naturalne, tydzień 7 dni, więc siódemka, tak? I jeśli przyjąć w różnych miejscach, przepraszam, jeszcze nie to, ta siódemka, ten tydzień na pewno nie oznacza normalnego tygodnia, tak? Z innych miejsc w Biblii można zobaczyć, że siódemka wydaje się, że Biblia mówi jeden rok jak jeden dzień. Izrael wędrował po pustyni 40 lat zamiast 40 dni, bo miał mógł dojść tam 40 dni, nie? Jeszcze w księdze Ezechiela 4:4 prorok miał nakazane leżeć na boku jeden dzień za jeden rok. Pewnie jest więcej miejsc, ale wydaje się, że w okresie właśnie, czy najczęściej w Biblii, jeśli mowa o tygodniu, to jeśli o dniu, to jeden dzień, jeden rok, jeśli tydzień, to ile? 7 lat. Najprawdopodobniej no ci, którzy się pofatygowali i zaczęli liczyć te 70 tygodni i 7 dni i 7 tygodni i 62, kochani, ponieważ ja nie jestem w tym dobry i to nie jest moim celem, żeby teraz jak gdyby przybliżać wam, skąd się wzięło tak precyzyjne wyliczenie, ale przygotowałem dla wszystkich dociekliwych. To jest jedna kartka, jest 5 kartek. Dokładne wyliczenie ludzi, którzy się pokusili na to, jak czy Księga Daniela to rzeczywiście sprawdza się do Mesjasza i czy dokładnie i precyzyjnie wylicza. Nie okazuje się, jak to dzisiaj przeczytałem, nie miałem za bardzo też czasu, żeby się w to mocno wgryzać, ale wygląda na to, że bardzo precyzyjnie Księga Daniela przewiduje, przyjmując jeden dzień za jeden rok. No, tam się odnosi jeszcze do hebrajskiego kalendarza, bo przecież my gdyby działamy w kalendarzu tym juliańskim, my działamy? Gregoriańskim, przepraszam, a potem był jeszcze juliański. Nie? Więc jak dla dociekliwych jest, 5 kartek i gwarantuję wam, że ale nie tym się będziemy zajmować. Przyjmujemy, że prawda jest taka, że 7 dni to 7 lat. I Księga Daniela troszkę dalej, w 12 rozdziale, mówi to samo, co Pan Jezus w Ewangelii Mateusza. Używa się prawie tego samego znaczenia, że Daniel mówi tak, że nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było. I Pan Jezus też mówi, wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd. Jedno jest 500 lat wcześniej, jedno jest 500 lat później, a więc najprawdopodobniej wychodzi, że mowa jest o tym samym momencie, bo jeśli to ucisk, którego nie było dotąd i nie będzie, no to trudno powiedzieć, że było przypuszczać, że chodzi o jakiś inny okres, tak? To jest też ciekawe, że Pan Jezus przywołuje w tym miejscu antologię, może przeczytajmy ten Mateusz 24. 21. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego... Przepraszam, a to trzeba troszeczkę wcześniej, bo to już jest końcówka 24-21. Chodzi o to, może nie zanotowałem, ale chodzi o to, że mówi o tym, że będzie, dwie będą na polu, tak? Będą rządź.
Zostanie wzięta.
O, jest. Mam, przepraszam, mam nawet na slajdzie. albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjściem Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wychodzili, wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zgniótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie leć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Jezus mówi, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A więc tu jest też pokazane, że Pan Jezus mówi, że to będą zwykłe, jak gdyby, czasy. To nie będą czasy, w których będą się żenili, za mąż wychodzili. Że to nie tak jak z potopem. Nikt się tego nie będzie spodziewał w sensie takim, że to już będzie coś takiego oczywistego, że ludzie zaczną się trwożyć. Nie, wszystko będzie wyglądało zupełnie, zupełnie normalnie. Najprawdopodobniej to tak nie tylko moje wrażenie, ale skoro mowa jest tu o tym, że jeden będzie wzięty, to znaczy, że jakaś część ludzi zostanie wzięta, jakaś część ludzi zostanie zostawiona. No, nasuwa się jedno skojarzenie, tak? Z pochwyceniem wierzących w tym momencie. Czy tak będzie? Nie wyrokujmy, jak gdyby nie na dzisiaj temat do rozważania. Ale dalej, może nie dalej, tylko troszkę bliżej. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd nie będzie. To znowu to samo. I gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych takie dni czy te dni będą skrócone.
Czyli jednak wybrani będą.
Ale to był wcześniejszy werset. Bo akurat tylko tu był później. On był przed tamtym okresem. I okres wielkiego ucisku. Początek boleści, tak to jest nazwane, to są czasy, kiedy przyjdzie i rozpocznie panowanie Antychryst. I to właściwie jest początek, też nie będziemy się w to wdawać, odsyłam do tamtego opracowania, że te 7 tygodni, o których mowa w księdze Daniela, już te 7 tygodni po 62 plus 7, to jest 7 lat, w czasie których rozpocznie się panowanie Antychrysta. Potem tam jest pokazane, że są następne 7 lat. Dzisiaj mówimy tylko o tej pierwszej połowie 7 lat, czyli można powiedzieć teoretycznie 3,5 latach, w których Antychryst rozpocznie panowanie i dojdzie do momentu, w którym zmieni się z człowieka wychwalanego, podziwianego, za chwilę parę cech jego podamy, rzeczywiście człowieka, który będzie tyranizował świat i... Księga Daniela znowu mówi... Źle stąd widzę. Daniel, czy to jest Izajasz? Daniel, bo tam potem jeszcze jest. Najprawdopodobniej te słowa proroctwa są właśnie dotyczą Antychrysta, że król zrobi jak będzie chciał. Będzie się wynosił, wywyższał ponad wszelkie bóstwo i przeciwko Bogu bogów. Dziwne rzeczy będzie wygadywał i będzie, to to Brytyjka tak tłumaczy z tym wygadywał, mi się nie podoba. Nie pasuje troszeczkę powagi.
Wasze,
bo ja nie używam. Tutaj to zawsze się męczę, muszę brać tłumaczenia brytyjskie, to jest tłumaczone z brytyjskiego. Nie, żartuję, nie przyjmujcie tego. I będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się. To jest ciekawe stwierdzenie, to co na żółto. Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet, ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich. A tam potem będzie czcił boga warowni, złotem, srebrem. Nie wiem, co to oznacza, natomiast chciałem zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej to słowo bogów swoich ojców nie będzie się troszczył może wskazywać, że Antychryst będzie z narodu izraelskiego. Bo w innym wypadku, jak gdyby Biblia o tych bogów swoich ojców nie... Albo chrześcijaninem będzie, takim od pokoleń, można powiedzieć, albo najprawdopodobniej będzie... Ciekawe jest też to stwierdzenie, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet.
Może być Żydem, nie musi być koniecznie.
Wszystkie
kobiety się do mnie, nie wiem.
To jest mały wyjście bez kasy.
Mam notatki na ten temat, wiedziałem, że to będzie, Was interesować. Ta wizja, ja przeczytam te notatki. Ta wizja najprawdopodobniej intryguje wiele osób, ale wydaje się dobrze potwierdzać, po pierwsze, że Antychryst, jeszcze wracając do tego, będzie Żydem, to chodzi o to słowo Bogu, swoich ojców nie będzie się troszczył, i to wyrażenie jest używane tylko w kontekście Biblii Żydów. Gdyby miał pogańskie pochodzenie, nie podkreślano by tego odrzucenia pogańskiej wiary przodków jako podstawy do potępienia. Ale dalej czytamy, że nie będzie się troszczył o to, by być tak naprawdę ulubieńcem kobiet. Uwaga. Istnieją komentarze, że będzie kastratem lub homoseksualistą. Ale w tym kontekście wydaje się bardziej prawdopodobne, i całkiem to jest, mnie to bardziej przekonuje, że Daniel odnosi się tu do pragnień kobiet żydowskich, aby urodzić syna Mesjasza. Że ponoć już od Mojżesza pobożne Żydówki modlą się o to, żeby były tymi, bo przecież oni nie wierzą, że Mesjasz już się narodził. One się do dzisiaj modlą o to, żeby urodzić Mesjasza. I on całkiem możliwe, że nie będzie się troszczył o to, aby być właśnie takim ulubieńcem kobiet, w sensie tym, którego one pragną, żeby się urodził Mesjasz, bo on będzie, to by było sprzeczne. On stanie w miejscu Mesjasza, on się ogłosi w pewnym momencie Mesjaszem, więc jeśli on już będzie, to nie będzie mógł się troszczyć, wprost przeciwnie, będzie mówił, nie macie się już co modlić o Mesjasza, pobożne Żydówki, bo Mesjasz już się narodził. Więc najprawdopodobniej mnie to bardziej przekonuje niż to tłumaczenie o to, że będzie taki czy taki.
Nie
podoba Wam się?
Nie.
No, a kobiety? Może się...
Może by będzie miały inne
odpowiedzi. Ale no tak, proszę bardzo. Ja nie twierdzę, że mam jedyne, natomiast widzę, że kobiety mają zdecydowanie inne niż mężczyźni. Parę takich cech, myślę, że to jest tylko ku przypomnieniu, bo większość z nich chyba sobie zdajemy sprawę. Ponoć jego imię jest zakodowane w liczbie 666. Nie będę rozwijał, bo w ogóle na ten temat nie rozważałem, ale...
To powiedzieć to, co Derek Prince powiedział.
Nie zdążymy, kochani. Dobrze? To tylko...
No. Jeszua to jest 888. I co mówi prawdopodobnie? Aha, imię na sumę 666. Takie jest przypuszczenie.
Będzie na pewno bardzo zręcznym i bardzo wpływowym politykiem o wielu obliczach. I to jest taki wyróżnik, który na pewno musi się, znaczy ta cecha musi się objawić, bo inaczej nie podporządkowałby sobie tak wielu narodów i nie zgromadziłby takiego posłuchu, jak w krótkim czasie zgromadzi. Ale będzie miał też niepohamowaną rządzę władzy. W krótkim czasie właśnie opanuje świat. No, okaże się na początku wybawcą świata z wielu, wielu problemów, tak? Czy ludzkości. Rzeczywiście wiele rzeczy zniknie, wiele rzeczy zostanie załatwionych za jego udziałem, w związku z tym świat się zwróci, no tak, to jest jedyny człowiek, który potrafił takie rzeczy dokonać w tak krótkim czasie. No i nastąpi na pewno pełnia humanizmu, bo on ogłosi się, czy on będzie pokazywał w tym pierwszym okresie, w pierwszej połowie 7 lat, będzie okazywał siebie jako człowieka, który wiele może i właściwie zrobi rzeczy, które tylko Bóg mógłby zrobić. Tak, te normalne, których normalne, czyli zjednoczenie świata politycznie, religijnie, gospodarczo. Jak się później okazuje, najprawdopodobniej jeszcze znikną wtedy na ten czas wojny, terroryzm, on to opanuje i nie będzie tego, tak? I na końcu wystąpi jako Mesjasz nie tylko dla Żydów. Nie wiem, czy wiecie, że Arabowie też czekają na Mesjasza, okazuje się, że to nie jest tylko oczekiwanie wśród narodu izraelskiego. Oni też oczekują na Mesjasza, no bo jak gdyby korzenie są te same, drogi się później rozeszły, więc na Bliskim Wschodzie najprawdopodobniej Antychryst ogłosi się po połowie tego czasu, czyli na końcu 3,5 roku od momentu przejęcia panowania czy gromadzenia sobie autorytetu, ogłosi się Mesjaszem. Oczywiście on jest fałszywym pasterzem. I tutaj mamy... Co mamy? A, tu jest Zachariasz. No, ja nie widzę w ogóle. Zachariasz 11. On mówi, to jest też prorok, który mówi, jak gdyby zapowiada, że będzie taki właśnie, Bóg wzbudzi takiego pasterza, który nie będzie się troszczył o zaginione. To ciekawy pasterz, nie? Który się nie będzie troszczył, to jakim on będzie pasterzem? Nie będzie szukał tego, co zbłąkane, nie będzie leczył tego, co zranione i karmił tego, co zgłodniałe, lecz będzie jadł mięso tłucznych zwierząt i zerwie im kopyta. Nie wiem, co znaczy zerwie im kopyta, ale to znaczy, że...
Coś nie widzę.
W Ewangelii Jana. No właśnie, widzę, że mamy dobry humor. Ale prawdziwy pasterz jest w Ewangelii Jana, zobaczcie, dla porównania, tak? Tam jest ten fałszywy pasterz, tu jest Pan Jezus mówi o sobie. Ja jestem dobry pasterz, ja kładę życie za swoje owce, a najemnik, który nie jest pasterzem i tak dalej, znamy to. Jestem dobrym pasterzem, znam swoje owce i one mnie znają. Jak ojciec mnie zna, ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Zobaczcie, to jest obraz pasterza w oczach Bożych i obraz, czy zapowiedź obrazu. Tu jest, jeśli chcecie, możecie sobie to zapisać, to takie moje porównanie. Nie na wszystko znalazłem wersety, ale wydaje się to dosyć sensowne. Pan Jezus jest lwem.
Zapisać miałeś.
Właśnie zapisuję.
A prawo autorskie.
Antychryst będzie też lwem, też o potędze, ale to będzie lew tyran. I jest to napisane w tych miejscach. Jezus jest królem, jego królestwo nie jest z tego świata, tak? Antychryst będzie królem i jego królestwo jest królestwem tego świata i on będzie obwołał się królem tego świata. Jest dosyć ciekawe, że w Księdze Objawienia na początku jest mowa o tym, że Bóg zaznaczy swoją pieczęcią tych, którzy w Niego wierzą, ale podobnie postąpi Antychryst i da swoją pieczęć i to jest w Objawieniu 13:16. Jedno i drugie dotyczy pieczęci znaku. No i oczywiście wiemy, że Jezus jest barankiem i to w takim znaczeniu, że i barankiem ofiarnym, ale też tym barankiem łagodnym, a tamten będzie udawał baranka, w konsekwencji okaże się, że jest tak naprawdę wilkiem w owczej skórze. Wydaje się, że słowa z Ezechiela, z Daniela, przepraszam, tam kiedyś się wreszcie pojawi ten Ezechiel, bo już trzeci raz o nim mówię. A ja nie widzę żółtych tych litery. Jest napisane w Danielu i zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. No to najprawdopodobniej na 7 lat zostanie zawarte przymierze. Ale Izajasz mówi w tym miejscu, jeszcze trochę dalej, jak potem się doczytałem, że tu słowa jakby Bóg mówi przez Izajasza, tak? Zawarliśmy przymierze ze śmiercią, z krainą umarłych, mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, tak? Jesteśmy bezpieczni, ale wiemy, że zawarliśmy przymierze ze śmiercią. To jest ciekawe, nie? Że dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień wypróbowany, kosztowny, węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje i uczynią prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody. I tu jest ciekawe to. Wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane. Wasza umowa z krainą umarłych nie ustoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani. Być może nie, ale można by było rozumieć, że dokładnie zostanie, skoro on zacznie panować na całym świecie, to nie, Izrael nie będzie wyłączony spod tego panowania. Izrael będzie tym, który zawrze przymierze z resztą świata, tak można powiedzieć, tak? Że to będzie przymierze wydawać się korzystne, tak? Bo do tej pory wszyscy wrogowie nas otaczali, naraz przyszedł jeden człowiek, który zaprowadził pokój, no ale wymaga zawarcia przymierza, on nas będzie chronił i Izrael najprawdopodobniej pójdzie na taki kompromis wydający się sensownym, no bo nie uzna, czy nie rozpozna, że antychryst zmierza do tego. Więc ten układ pokojowy najprawdopodobniej zostanie zawarty. Tu jest w objawieniu taka ciekawy moment, że aczkolwiek wcześniej jest o innych rogach, o dwóch rogach, o trzech rogach, ale na końcu tego miejsca jest, że 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę, jak królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli, oddadzą moc i tak dalej. Tych 10 królów w różny sposób jest to tłumaczone, że świat będzie reprezentowany najprawdopodobniej przez 10 największych państw albo systemów politycznych. Raczej 10 systemów politycznych nie ma na świecie, więc całkiem możliwe, że antychryst da władzę, czy podzieli władzę, w swoim imieniu będzie sprawować 10, być może taki szczyt G10 powstanie. Na razie mamy, nie wiem, G5, G6, G8. My głównie uważamy G5 jest najlepszy. A więc antychryst najprawdopodobniej początkowo, pokojowo zjednoczy świat, bez żadnych wojen. Rozwiąże te właśnie problemy wojen i terroryzmu. Otrzyma wielką chwałę u ludzi. No, trudno się dziwić. Jeśli takie rzeczy zostaną rozwiązane, to najprawdopodobniej należy się wtedy wielka chwała i cześć. Najprawdopodobniej, to z innych miejsc, nie mamy teraz czasu na to, żeby to... Odbuduje on świątynię w Jerozolimie. To jest też dosyć ciekawe, że Żydzi tak mocno starają się odbudować świątynię. Na razie politycznie jest to absolutnie niemożliwe, bo to jest kamień czy zarzewie wojny, bo jak wiecie, na wzgórzu świątynnym jest już obraza, bo stoi meczet skały, więc dzisiaj ruszenie tego jest niemożliwe, ale Żydzi produkują, tworzą, może to jest lepsze słowo, tworzą już elementy wyposażenia świątyni i to są bardzo zaawansowane rzeczy, że właściwie oni są gotowi, jak tylko by świątynia powstała, to oni wszystko mają, wsadzają to do świątyni, świątynia, ustanawiają kapłanów i świątynia jest w stanie funkcjonować natychmiast, ponieważ to są rzeczywiście te, nazwijmy, obiekty, czy sakralno-religijne, to jest bardzo, one wszystkie, jak wiecie, w Biblii były mocno, jasno pokazane szczegółowo, jak mają zostać zrobione, więc gdyby naraz dzisiaj ktoś zaczął odbudować świątynię, okazałoby się, że być może nie ma potem czym wypełnić, lata znowu będą trwały. Więc ponoć wszystko jest, nawet nie ponoć, tylko to nawet taki program kiedyś oglądałem, oprowadzał jeden z takich starszych żydowskich po tym magazynie i naprawdę mnóstwo tych przedmiotów, obiektów do wyposażenia świątyni jest gotowych. Jak to się stanie, ale jeśli antychryst obejmie panowanie i już będzie miał podporządkowany politycznie cały świat, czyli Arabów też, to jakiś kompromis zostanie zawarty i odbuduje tą świątynię, ale odbuduje ją w jednym celu. Nastąpi punkt zwrotny, czyli pierwsza połowa 7 lat, po 3,5 roku nastąpi punkt zwrotny i po odbudowaniu usunie słów. Na moment prowadzi służbę kapłańską, a potem jest jasno napisane, że zostanie ofiara codzienna ze świątyni usunięta. i postawi najprawdopodobniej własny posąg. Trudno wyczuć, czy to, znaczy trudno być pewnym, czy to będzie własny posąg. Jest jasno powiedziane, napisane o tej ohydzie. Jedna tłumaczenie mówią ohyda spustoszenia, inni ohyda inne tłumaczenie mówi. No w każdym bądź razie nie jesteśmy pewni, czy to chodzi tylko o posąg, czy może o jakiś obraz. No tak czy siak, ten moment, kiedy tam nastąpi ta ohyda spustoszenia na miejscu świątynnym, będzie punktem zwrotnym, od kiedy rozpocznie się masowe zwiedzenie. Ale tak naprawdę rozpocznie się prześladowanie, rozpocznie się ten drugi okres, druga połowa tych 7 lat. On pokaże swoje oblicze. Niektórzy tłumaczą, że w tym momencie odbędzie się wielka walka w okręgach niebieskich i że szatan zostanie zrzucony. I wtedy tak naprawdę szatan wejdzie w antychrysta. Że do połowy tego on jako człowiek, oczywiście pod działaniem szatana, ale że będzie jeszcze człowiekiem. A po tych 3,5 latach, po tym momencie, kiedy rozpocznie się prześladowanie, ogromne prześladowanie, że wtedy wstąpi w niego szatan. Ja tylko mówię, niektórzy tak mówią. Ja ani nie studiowałem tego, ani nie skłaniam się ku temu, ani jestem przeciwny. No coś się wydarzy. Będzie punkt zwrotny po tych 3,5 latach, bo rzeczywiście on zmieni całkowicie swoje oblicze. Z udającego dobro człowieka i udającego pasterza stanie się tyranem i stanie się tym, który zacznie prześladować wszystkich, którzy nie będą właśnie chcieli przyjąć znamienia i tak dalej. No tu zobaczcie, tu jest parę wersetów, bo to zapowiedziane jest też w drugim liście do Tesaloniczan, że Bóg zsyła na nich ostry obłęd, także uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie. Tam trochę wcześniej trzeba by było poczytać. A roztropni wśród ludu doprowadzą jednak wielu do poznania. Więc Kościół będzie czas jeszcze w tym momencie, ale przy tym masowym zwiedzeniu, masowym poddaniu się tyranowi, będzie, jak widzicie, ludzie będą padać od miecza, ognia, od uprowadzenia i rabunku. A ciekawe jest to, że gdy będą padać, doznają małej pomocy i wielu przyłączy się do nich. Może to słowo padać nie tylko oznacza tu, że padać od miecza i ognia, że rzeczywiście tak będzie, ale może też w sensie takim, że